Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam pana, witam szanownych radiosłuchaczy.
Szef miejskich struktur, dodajmy, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tu nic się nie zmieniło.
Nic się nie zmieniło.
Poza tym, że macie nową, za przeproszeniem, starą szefową.
Tak,
od naszego ostatniego spotkania trochę czasu minęło, a pani Jolanta Fedak została szefową struktur lubuskich.
Zgadza się, niedawno mieliśmy zjazd wojewódzki, wybieraliśmy prezesa na kolejną kadencję i pani Jolanta Fedak została większością głosów ponownie wybrana na kolejne 4 lata.
No, czyli nic się nie zmienia, linia utrzymana jest w Polskim Stronnictwie Ludowym. Ta myśl, która była, po żadnych rewolucji, podejrzewam, że nie planujecie w najbliższym.
Nie planujemy żadnych rewolucji. Koleżanka Fedak jest bardzo doświadczonym politykiem. Myślę, że jest to osoba, której zawdzięczamy między innymi także spokój tutaj w obecnej koalicji rządzącej w sejmiku. Także ocena poprzedniej kadencji jest bardzo pozytywna i delegaci nie mieli powodów, żeby szukać innej alternatywy.
No i trzeba przyznać, że pani Jolanta, mimo że kobieta, też potrafi rządzić twardą ręką, po męsku niemalże. Zresztą błysnęła nam kiedyś jeszcze jako minister jednym męskim sformułowaniem do innego ministra, ale to już historia.
Kiedyś śmiać mi się właśnie chciało, że w Lubuskim z facetami chyba coś jest nie tak, bo tutaj wszędzie rządzą kobiety. Marszałkiem jest pani Elżbieta Polak, platformą rządziła pani Bukiewicz, a Polskim Stronnictwem Ludowym przez ostatnie lata rządzi pani Fedak.
Tak? Może kobietom łatwiej się dogadywać od czasu.
Być może.
Może coś w tym jest. A propos Platformy Obywatelskiej, oni wczoraj mają wielką konwencję ogólnopolską. Zerkał pan gdzieś, podglądał w telewizji? Ładnie to wyglądało. Już nie chodzi mi o zawartość merytoryczną, natomiast to, jak było to wszystko zorganizowane, to można byłoby powiedzieć profesjonalne show. Nie powstydziłaby się tego duża partia w Stanach Zjednoczonych.
Zgadza się. Piękna oprawa. Przypominało mi to troszeczkę taką pompę, z jaką swoje konferencje robiło, znaczy swoje zjazdy robiło Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami. Myślę, że jest to potrzebne, ponieważ taka oprawa i taka atmosfera buduje jakby dobre morale. Wczoraj z przyjemnością na to patrzyłem, bo wiele osób mówi, że Platforma się rozpada, Platforma się kończy. Myślę, że ta konwencja, myślę, że to spotkanie dało też dużo pozytywnej energii członkom Platformy Obywatelskiej. Ja życzę jak najlepiej Platformie Obywatelskiej. Myślę, że ta partia jest potrzebna na polskiej scenie politycznej i mam nadzieję, że właśnie te naładowania akumulatorów wczorajsze przyniesie pozytywny skutek.
Jeszcze dzisiaj spotyka się na konferencji prasowej Lubuska Platforma Obywatelska, senator Sługocki i senator Robert Dowhan będą pewnie komentować to, co działo się w weekend w Warszawie. No i być może powiedzą, jak może się to wszystko przełożyć na województwo lubuskie i Zieloną Górę, chociaż tak na dobrą sprawę pomyślałem sobie, że no taki niemiły prezent sondażowy zrobiono Platformie Obywatelskiej, zresztą Prawo i Sprawiedliwości przede wszystkim. Jeśli widział pan sondaż, który publikuje Rzeczpospolita dla Polsat News, to wygląda na to, że PiS traci i to mocno, bo spada im poparcie do 29%. Platforma też traci, zyskuje Nowoczesna. No tutaj te siły się bardzo różnie rozkładają. Podejrzewam, że to dla rządzących przede wszystkim, no taka żarówka powinna się zapalić, znaczy, alarmująca.
Od dłuższego czasu, spoglądając na sondaże polityczne, byłem lekko zszokowany, bo jakby poziom poparcia dla partii rządzącej ciągle utrzymywał się na stałym poziomie, a słychać było w społeczeństwie głosy krytyczne. I teraz w końcu mamy chyba odzwierciedlenie tego, co słyszymy już od ostatnich tygodni. Ostatnie ruchy ekipy rządzącej no przysporzyły im na pewno wielu przeciwników. Nawet ta rekonstrukcja rządu szumnie zapowiadana. Chyba większe oczekiwania społeczeństwa były, jeżeli chodzi o rekonstrukcję.
Ja bym powiedział rekonstrukcyjka, bo to z rekonstrukcją niewiele miało wspólnego.
Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, to mi to ja tutaj chciałbym przypomnieć słowa pana Grzegorza Schetyna. Wspomniał, że z rekonstrukcją to miało wspólne tylko jedną rzecz. Istnieją takie grupy rekonstrukcyjne, które rekonstruują przebieg danej bitwy, powiedzmy bitwy pod Grunwaldem, najazd Wikingów. Myślę, że ekipa rządząca to jest taka grupa rekonstrukcyjna, która właśnie udaje rząd, bo pani Beata Szydło udaje premiera, przecież wszyscy wiedzą, że rządzi pan Kaczyński i myślę, że tutaj oczekiwania społeczeństwa są także takie, żeby to pan Kaczyński stanął na czele rządu i żeby zaczął firmować swoją twarzą poczynania tego rządu, bo przecież nie oszukujmy się, szanowni państwo, rządzi Jarosław Kaczyński z tylnego
fotela. Ale
wszyscy
o tym wiedzą, tak wszyscy na dobrą sprawę, myślę, że nikt nie robi z tego nawet większej tajemnicy. Jest no, to dlatego, jakby naturalna sprawa.
Dlatego że... myślę, że trzeba zakończyć tą farsę i powiedzmy sobie szczerze, niech stanie na czele rządu pan Jarosław Kaczyński, żeby sytuacja była jasna i niech on odpowiada także za poczynania tego rządu, bo myślę, że kiedy coś się nie uda, kiedy dojdzie do oceny tego rządu za 2-3 lata, pan Jarosław Kaczyński powie, to nie ja byłem premierem.
Ale powiem panu, że patrząc na to, co w ostatnim czasie się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości i na konkretne ruchy samego Jarosława Kaczyńskiego, to on jednak jest tą osobą, która przecina różnego rodzaju dziwne spekulacje, które się pojawiają wokół różnych spraw i kiedy trzeba wziąć rzecz na swoje barki, to wychodzi i mówi, co myśli. Weźmy tych nieszczęsnych Misiewiczów, właściwie gdyby nie ingerencja pana Kaczyńskiego, to kto wie, jakby to wszystko wyglądało. Mamy teraz kwestię głośnej ustawy aborcyjnej czy antyaborcyjnej i tutaj Jarosław Kaczyński też mówi, że należałoby stworzyć projekt, który będzie zdecydowanie inny od tego projektu, który w tej chwili jest przerabiany w Sejmie, więc on zabiera głos w tych najważniejszych sprawach i jednak myślę, że tu bardzo po męsku potrafi rozdawać karty i mówić.
Nie, no zgadza się, ale tutaj nasuwa się pytanie, to kto w końcu rządzi, kto w końcu stoi na czele tego rządu. No, to jest oczywiste, pan Kaczyński stoi, dlatego po raz kolejny będę mówił, że to on powinien stanąć jako premier. Cieszę się, że potrafi właśnie podejmować takie twarde decyzje, wręcz radykalne, przecina, tak jak pan...
Ja bym powiedział, że absolutnie skuteczności nie można panu Kaczyńskiemu odmówić politycznie.
Oczywiście, natomiast patrząc na... Patrząc, jak dużo ostatnimi czasy jest tych wstęg do przecinania tych nitek do różnych dziwnych sytuacji, które krążą wokół ekipy rządzącej, zastanawiam się, czy jak długo pan Kaczyński będzie w stanie nad tym panować, bo szerokie spektrum różnego rodzaju działań powoduje, że jest tego coraz więcej. I w pewnym momencie być może pan Kaczyński już nie nadąża, nie będzie nadążał machać tymi nożyczkami i przecinać kolejnych różnych dziwnych sytuacji.
Chociaż prawda jest taka, że nikt nie mówił, że będzie łatwo.
Tak? No, oczywiście. No,
pan Kaczyński był już premierem w naszym kraju, zdawał sobie doskonale z tego sprawę, że to wbrew pozorom nie jest tak, że to jest jakaś tam luźna praca, bo jest to praca po kilkanaście godzin dziennie, często 7 dni w tygodniu i to nie jest lekki chleb, tak na
oczywiście.
Dobrą sprawę, jak się bierze.
Nie zazdroszczę.
A skoro już tak obgadujemy Prawo i Sprawiedliwość, zapisze się pan do obrony terytorialnej?
Nie.
Nie czuje pan takiej potrzeby, żeby znaleźć się w jakimś batalionie, który będzie stworzony i zarobić 500 zł miesięcznie dodatkowo?
Powiem inaczej. Ja jestem członkiem Narodowych Sił Rezerwowych i od 2014 roku uczestniczę w szkoleniach. Co roku, dwa razy w roku na te szkolenia jestem powoływany. Nie czuję potrzeby zapisania się do batalionów obrony terytorialnej, dlatego że obawiam się o ruchy pana ministra Macierewicza. Jestem przeciwnikiem polityki, którą on prowadzi, jeżeli chodzi o wojskowość. Myślę, że nasza szabelka jest za krótka, żeby nią machać. Myślę, że powinniśmy się skupić na pokojowej polityce z naszymi sąsiadami, a nie prowadzenia retoryki wręcz wojennej, bo obawiam się, że takie posunięcia, jak cały czas drążenie tematu katastrofy smoleńskiej oraz inne tematy poruszane przez pana Macierewicza, mogą doprowadzić do konfliktu zbrojnego, a tego bym nie chciał, bo w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego oczywiście ekipa rządząca przeniesie się jako rząd na uchodźstwie i to nie oni będą walczyć na froncie, a niestety przypomina mi się cały czas parada wojsk, która co roku mamy możliwość oglądać 15 sierpnia. Dwa lata temu głośna sprawa, kiedy został zestrzelony ten samolot pasażerski rakietą Buk na 10 tysięcy metrach. Oglądałem paradę dwa lata temu i w momencie, kiedy prezentowano wojska lotnicze naszej armii, pokazano rakietę, która jest na wyposażeniu, to była rakieta zakupiona w latach 60. czy 70. I jej zasięg to był 3 kilometry. Komentarz w telewizji był taki, że nawet nie bylibyśmy w stanie zestrzelić samolotu pasażerskiego na 10 tysiącach metrów.
No, trochę tego nowocześniejszego sprzętu też jest. Ja mam kolegę, który jest żołnierzem, co prawda było to parę lat temu. bo jeszcze wtedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski i wtedy już się pojawiały zupełnie nowoczesne sprzęty w polskim wojsku i pamiętam, mówił mi, że podczas takich odwiedzin w jednostce wtedy zwierzchnika sił zbrojnych i prezydenta, kiedy musiał strzelić z tej rakiety, bo wypadło na niego jako oficera takiego, który trochę więcej wie na ten temat i na pewno mu się uda, no to z drżącą ręką strzelał, bo przez cały czas miał gdzieś w głowie, ile kosztuje taka rakieta, a tam kwoty szły miliony złotych, jeden taki strzał. Więc z dramatu nie ma, z tym ja jestem ciekaw, jak będzie z frekwencją w ogóle, jeśli chodzi o te siły, które mają powstać w naszym kraju. Na razie mówi się o kilku batalionach, które mają powstać przede wszystkim we wschodniej Polsce. Zastanawiam się, czy jak dotrze to na ziemię zachodnie, to będzie tutaj mnóstwo chętnych, którzy pójdą.
Myślę, że o chętnych nie mamy się co martwić, bo sam przykład z WKU tutaj w Zielonej Górze, kiedy w 2014 roku starałem się o angaż do Narodowych Sił Rezerwowych, bo czym są dzisiaj Narodowe Siły Rezerwowe? Dzisiaj, aby dostać się do służby wojskowej, należy przynajmniej raz albo dwa razy, nie pamiętam, ale na pewno trzeba odbyć ćwiczenia w ramach NSR-u. Jest to jakby obligo dla wielu chętnych, którzy chcieliby zatrudnić się w wojsku, no bo wojsko dzisiaj daje stałe zatrudnienie, duży socjal, wiele młodych osób się o to stara.
W tym kobiet.
Tak, w tym kobiet i byłem w szoku, kiedy ja byłem w wojsku w 2004 roku, to moim dowódcą była pani porucznik Olejniczak. W każdym razie przez 10 lat, po 10 latach wracam i faktycznie przez 10 lat zmieniło się dużo, dużo nowego sprzętu, więcej kobiet przede wszystkim, powiem szczerze, wracając do tematu, że w WKU w Zielonej Górze w 2014 roku czas oczekiwania, żeby dostać się do NSR-ów, to był okres około roku, półtora. Także zainteresowanie jest olbrzymie. Myślę, że nie brakuje tutaj...
Ale może być tak, że ktoś, kto zapisał się do NSR, tak jak pan, nie będzie czuł potrzeby, żeby w jakiejś formacji innej, no paramilitarnej można byłoby powiedzieć, odbywać jakąś służbę.
Być może. Jestem po prostu ciekaw, jeżeli chodzi o warunki przystąpienia do batalionów ochrony terytorialnej, obrony terytorialnej, czy na przykład osoby, które mają inną kategorię niż A, będą mogły przystąpić, bo to też jest pewne ograniczenie. Nie brakuje chętnych, myślę, jeżeli chodzi o wojskowość. Wiele osób się tym interesuje, wiele osób chciałoby sobie postrzelać. Natomiast jestem ciekaw o warunki dostępu, jakie zostaną określone przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
No podejrzewam, że wszystkich hurtem nie będą przyjmowali, bo to chyba mijałoby się z celem.
Oczywiście.
Podejrzewam, że jakaś weryfikacja musi tutaj być, zwłaszcza jeśli ma być to ostatecznie sprawna formacja. To przenieśmy się do Zielonej Góry, na ziemię lubuską. Miasto odbiera kilka nagród w ostatnim czasie. Z jednej strony ranking wspólnota nagradza miasto za wydatkowanie środków unijnych, żeby było ciekawie, bo niedawno taka się dziwna informacja pojawiała w mediach, że miasto ich nie wydaje. Okazuje się, że zewnętrzne pismo potrafi je nagrodzić. Z drugiej strony Forbes przyznaje kolejną nagrodę miasta przyjaznego dla biznesu. Mamy kilku nowych, dużych inwestorów, którzy chcą się pojawiać w Zielonej Górze czy w strefie aktywności w Kisielinie i jutro, jeśli się nie mylę, delegacja z miasta jedzie gdzieś do Niemiec daleko podpisać jakąś dużą umowę z niemieckim przedsiębiorcą czy firmą, która zainwestuje u nas w Zielonej Górze. Czyli co, jest dobrze, czy jest, jak mówią niektórzy, średnio, a żeby nie powiedzieć byle jak?
Panie redaktorze, zawsze spoglądam na Zieloną Górę w kontekście porównania jej do Szczecina, ponieważ ze Szczecina pochodzę, nie ukrywam tego, wielokrotnie to podkreślałem. Dla mnie Zielona Góra jest bardzo przyjaznym miejscem do mieszkania. Ja się bardzo cieszę, że tutaj właśnie wylądowałem. Gdy znajomi pytają mnie, co ci się najbardziej podoba w Zielonej Górze, to przede wszystkim to, że wszędzie mówię, mam 10 minut.
No
i do pracy, i do sklepu.
I do lasu.
I do lasu mam 10 minut, a może nawet troszeczkę mniej. Natomiast jest tutaj bardzo ciekawy kontrast, który jakby z opinii publicznej, tutaj z mediów płynie cały czas przekaz, że jest źle, że pan prezydent zrobił to, pan prezydent zrobił tamto, że radni mają kolejny jakiś irracjonalny pomysł, że jest totalna klapa, a tu nagle, tak jak pan mówi, Forbes, kilka innych nagród naprawdę zbieramy. Ja uważam, że są to nagrody, które pokazują, że jest dobrze. I ja wielokrotnie to podkreślałem, że naprawdę Zielona Góra jest przyjaznym miejscem i dla mieszkańców, i dla studentów przede wszystkim. Komunikacja jest bardzo dobrze rozwinięta. Polityka miasta, radnych jest prospołeczna. Oczywiście są pewne konflikty. Cały czas mówimy tutaj o roli dialogu społecznego i ten dialog społeczny w Zielonej Górze jakby przybiera coraz lepszą formę i myślę, że będzie tylko lepiej. Natomiast ja cały czas się cieszę, że tak jak podkreśliłem, że mieszkam w Zielonej Górze, bo Zielona Góra jest miejscem przyjaznym, jest miejscem, w którym słucha się mieszkańców, jest miejscem przede wszystkim, gdzie mieszkańcy wykazują taką dużą inicjatywę proobywatelską. Tutaj bardzo dużo jest takich ruchów oddolnych, tak jak na przykład ostatnia akcja sprzątania cmentarza żydowskiego, gdzie młodzież z Młodzieżowej Rady Miasta się ostro w to włączyła. Wiele też innych ciekawych projektów. Widać, że mieszkańcy utożsamiają się z tym miejscem. Widać, że to przynosi bardzo fajne efekty. Wcale mnie te nagrody nie dziwią. Oczywiście mieliśmy tutaj pewne problemy, jeżeli chodzi o uruchomienie strefy w Kisielinie. Był taki okres czasu, kiedy faktycznie ci inwestorzy z różnych powodów nie chcieli, czy występowały innych okoliczności, występowały może być inne okoliczności, o których mieszkańcy nie wiedzą. Oczywiście jest takie powiedzenie, biznes lubi ciszę. My się nigdy nie dowiemy, czemu ten, a nie tamten. To są rozmowy prowadzone w kuluarach. Czasem w ostatniej chwili następuje pewien zbieg okoliczności, który powoduje, że dany inwestor inwestuje zupełnie gdzie indziej. Też musimy zrozumieć, że inwestycje wielomilionowe to nie jest takie hop-siup, stryknięcie palcem, że ktoś zainwestuje nagle kilka milionów złotych czy dolarów.
No, wystarczy spojrzeć na przykład na firmę Selmet, która ma potężny zakład w Zielonej Górze, ale zainwestowała też w zupełnie innej części Polski, już nie mówiąc o Wyspach Brytyjskich, gdzie teraz jest właścicielem potężnej fabryki.
Oczywiście, ale tutaj nastąpił chyba efekt domina. W końcu, kiedy wszedł inwestor, poszli za nim następni i myślę, że ten efekt domina będzie leciał, że tutaj będzie coraz lepiej. Sami naprawdę przeglądając oferty na rynku pracy, tych ofert jest bardzo dużo. Oczywiście nie będę tutaj teraz rozwodził się na temat warunków wynagradzania, ale nie można powiedzieć, że...
To z wysokością płacy nie jest najlepiej. No.
Oczywiście. Natomiast nie można powiedzieć, że jest źle. Ja myślę, że te nagrody są uzasadnione. Myślę, że jest to efekt wieloletnich trudów, które w końcu przynoszą efekty.
No to na sam koniec jeszcze o czarnym proteście dzisiaj, między innymi w Zielonej Górze. Czarny protest, no tą ustawę już dzisiaj zahaczyliśmy, której protest dotyczy. Całym drogą to ciekawe, że protest się odbywa, a nie wiadomo jeszcze, jaka będzie ustawa. No ale może jest właśnie tak, że kobiety chcą akcentować swoje zdania, swoje racje. Jeśli spojrzeć na to, jakie kobiety mówią o proteście, to można powiedzieć, że mamy tutaj pełen przekrój społeczny. Pan przyłączyłby się do takiego protestu?
Myślę, że przyłączyłbym
się. Bo wielu mężczyzn się przyłącza.
Myślę, że przyłączyłbym się, panie redaktorze. Nie podoba mi się retoryka, która teraz jest uprawniana, że mówi się cały czas o zwolennikach aborcji. Myślę, że tutaj nie chodzi o to, czy jestem zwolennikiem aborcji. Myślę, że tu nie chodzi i błędna jest retoryka zwolennicy zabijania dzieci. Tak nie powinno się w ogóle mówić. My tutaj rozmawiamy o bardzo delikatnej sprawie. Nawet w trakcie ostatniego głosowania w Sejmie żadna partia, żadne ugrupowanie nie przyjęło dyscypliny partyjnej. To była kwestia sumienia. Ja, panie redaktorze, powiem tak, tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Ja dzisiaj mógłbym tutaj powiedzieć, że jestem katolikiem, bo jestem, chodzę do kościoła, natomiast nie wiem, jakbym się zachował, gdyby taka tragedia jak gwałt, czy tragedia inna dotknęłaby osoby związaną z moją rodziną, moją żonę, czy moją siostrę, czy kuzynkę.
Kogoś bliskiego po prostu.
Wszyscy mamy kobiety w rodzinie i naprawdę nie powinniśmy używać takiej retoryki, czy jesteśmy zwolennikami aborcji i zabijania dzieci, czy jesteśmy ich przeciwnikami. To są bardzo delikatne kwestie. I teraz myślę, ja generalnie nie ruszałbym tego kompromisu, który został wypracowany w wielkich trudach w 93 roku. Natomiast kiedy ten temat wypłynął z powrotem do obrobienia, że się tak wyrażę, no to teraz naprawdę mamy ciężką sytuację i cieszę się, że Jarosław Kaczyński włączył się w tą dyskusję, bo gdybyśmy zaczęli procedować projekt złożony, ten radykalny projekt, który mówi o całkowitym zakazie aborcji, być może doszłoby do tego, że osoby, które ten projekt wypracowały, stałyby się ofiarami własnej ustawy, bo naprawdę to może spotkać każdego z nas. Oby, ja nikomu oczywiście nie życzę, obyśmy żyli w świecie idealnym, oby nigdy żadne tragedie i żadne krzywdy się nikomu nie działy.
A u pana w firmie dzisiaj były kobiety na czarno ubrane, ze wstążyczkami czerwonymi? Podobno miały się pojawiać w wielu firmach dzisiaj
Kilka kobiet jest ubranych na czarno.
No dobrze, protest dzisiaj będzie na zielonogórskich ulicach, pewnie nie tylko na zielonogórskich, jak i w wielu miastach w Polsce. Kobiety chcą mówić głośno o sobie i o rzeczach, które je dotyczą, mają do tego prawo. To też dobrze, że się potrafią zorganizować, nawet w takich mniejszych miejscowościach właśnie jak Zielona Góra, bo nie mówię o protestach w Warszawie. Mają do tego prawo, są obywatelkami tego kraju i należy się z ich głosem liczyć. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, był dzisiaj gościem naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.